Będziemy dzisiaj rozmawiali z znanymi popularyzatorami przyrody, ornitologami, pasjonatami przyrody, pisarzami, publicystami. Jackiem Karczewskim, autorem książek Jej wysokość gęś i Noc sów, oraz Stanisławem Łubieńskim, autorem książek, wymienię dwie ostatnie, bo jest więcej, 12 srok za ogon i książka o śmieciach. Czy sezon godowy już jest w pełni u ptaków?
U sów zdecydowanie, to jest ta pora. U kruków, u bielików. Mhm. U nich, no my właśnie szykujemy się na, jak one się nazywają, larsy, różne inne armagedony śnieżne. A u nich już jest hormonalny maj i to taki rozkręcony, powiedziałbym.
Jeszcze dzięcioły, zdaje się, się ożywiają. Już podobno gdzieś tam w Warszawie bębnią. No i chyba takim ekstremalnym ptakiem jest krzyżodziób, który w jakichś mrozach najchętniej się
gustuje
w takich warunkach właśnie, takiej scenerii też.
Czyli niedługo będziemy świadkami tych wszystkich scen z miłosnego życia ptaków. Nie wiem, czy widzieliście informację o czerwonej liście ptaków polskich, którą OTOP wypuścił ostatnio. I tam kilka zmian jest, to znaczy sokół wędrowny ma się lepiej, co jest świetną informacją dla wszystkich, którzy dużo energii włożyli w to, żeby tak było. Natomiast pojawiły się jako zagrożone nowe ptaki, między innymi gawron. Z czego to może wynikać, że gawron, który jest akurat w Lublinie ptakiem dość popularnym, dlatego że jest to jedno z takich zimowisk gawronów większych w Europie. Dlaczego on może być zagrożony?
Mówi się, że przede wszystkim te zmiany użytkowania rolniczego, użytkowania ziemi, pestycydy, ale też na pewno nie bez znaczenia jest pewna zauważalna mania wycinania starych drzew, szczególnie w takich miejscach, gdzie gawrony bardzo lubią zakładać swoje kolonie hałaśliwe i dla niektórych uciążliwe, na cmentarzach mianowicie. Cmentarze są rzeczywiście w ideale teraz pozbawiane drzew i są pozbawione drzew. A to są takie klasyczne miejsca, które ja kojarzę z gawronami. Albo drzewa przydrożne, które też chętnie się wycina w ramach tego, że podobno stwarzają zagrożenie dla kierowców. No i gawronów jest coraz mniej, ale to jest też ogólnoeuropejski trend i on się po prostu wiąże z tym, że dużo więcej, no stosuje się dużo chemii w rolnictwie, coraz bardziej ono jest intensywne. W związku z tym wybija się wszystko to, czym gawrony się żywią. No i one też na pewno się zatruwają od tej chemii, więc...
Czy to będą gawrony, czy to będą kuropatwy, które zapikowały o wiele ostrzej niż gawrony i ostrzej niż wiele innych ptaków. Ale poza sokołami wędrownymi, o których tutaj wspomniałeś, czy tudzież bielikami, które na przestrzeni ostatnich kilku, nie tyle może lat, ile dziesięcioleci mają się lepiej. I te nieszczęsne sokoły, moja wina, nie wiem, może wy chłopaki pamiętacie, jaki jest stan populacji w Polsce teraz, w sensie ile par mamy sokołów, czy to będzie kilka par, czy kilkanaście już, ale to my mówimy raczej o takich.
Tak. Nie, no więcej.
Zdecydowanie więcej.
Wciąż jednak są bardzo niskie te statystyki, ale właśnie wracając do zacząłem od gawronów, czy kuropat, wracając do tego, to zawsze jest to samo, to jest brak jedzenia, albo go nie ma, bo zostało wytrute, albo jest, ale trujące, więc od tego się też umiera. Nie ma gdzie właściwie założyć gniazda, bo to, o czym mówił Stanisław, czy to będą drzewa, czy to będą miedze, czy cokolwiek innego, to tego już nie ma, bo w jakimś szaleństwie się tego pozbywamy w skali wojennej, masowej.
Kilka dni temu ukazała się książka Piotrka Tryjanowskiego i Sławomira Morawca, Ornitologia terapeutyczna. Autorzy wykorzystali, no powiedzmy, rok, który upłynął, na zadanie takiego pytania, czy właściwie w momencie, kiedy jesteśmy w domach, kiedy zmienia się nasza wrażliwość, bo okoliczności zewnętrzne nas do tego zmuszają, czy w jakiś sposób możemy mówić o tym, że zbliżenie do przyrody, podglądanie ptaków, towarzyszenie im oczywiście z odpowiedniej odległości, może wpływać dobroczynnie na psychikę człowieka?
To chyba też nigdy specjalnie nie ulegało wątpliwości, że tak jest. I ja na to nie potrzebuję szczególnych dowodów, ale fajnie, że to też jest jakoś naukowo dostrzeżone.
Oni opisują na przykład to, jak ptaki potrafią człowieka uspokajać, wyprowadzać z sytuacji nerwowych.
Znaczy ja się bardzo cieszę, że ta książka została napisana. Z jednej strony, i teraz powiem coś, co nie chcę, żeby źle zabrzmiało, ale fantastycznie, jeszcze raz podkreślam, fantastycznie, że ona powstała. Natomiast to jest to, o czym Stanisław przed chwilą mówił, jest to dość oczywiste, słuchajcie, że my tej przyrody potrzebujemy, żeby nie zwariować. Ta przyroda jest w naszym ewolucyjnym DNA, w DNA naszego gatunku, słuchajcie. No myśmy ewoluowali z liśćmi przed oczyma i z ptasimi śpiewami gdzieś tam w tle. Zresztą z ptakami dosłownie jest tak, że dopóty ptaki śpiewają, przynajmniej wiosną, w naszym klimacie, to wszyscy w lesie, łącznie z nami, wiedzą, że jest okej, że wszystko jest w porządku. Kiedy ptaki nagle zamilkły o godzinie, powiedzmy, 9:30 rano, to znaczy, że coś się w lesie przedziwnego wydarzyło i wszyscy na to reagują. Przyroda jest w nas, jakkolwiek, cokolwiek teraz o tym myślimy, i jest nam absolutnie potrzebna. Także co do tego, no to właśnie, nie ma żadnych wątpliwości. Smutne jest to, że trzeba to teraz udowadniać. Przecież to jest ten absurd.
Ja nie chciałem też stworzyć wrażenia, że ta książka jest niepotrzebna. Myślę, że w ogóle bardzo się cieszę, że takie książki powstają i coraz więcej powstaje takich wysoko, powiedziałbym, wysoko jakościowych książek naukowych, popularno-naukowych. Kolejna w kolejce jest książka Adama Zbyryta, Krajobraz strachu, o stresie u ptaków. To ciekawie się zresztą paruje stres u ptaków i relaks u ludzi w tych dwóch książkach, ale może trzeba je czytać w pakiecie. Myślę, że to jest fascynujące w ogóle, bo też Adam dużo takich pokazuje tropów, które są coraz bardziej oczywiste dla nas z każdym rokiem, jak bardzo te zwierzęta jednak nas przypominają na wielu poziomach, jak to odczuwanie jest podobne. Jak dużo jeszcze nie wiemy o tym, jak głębokie jest odczuwanie przez inne zwierzęta świata. Uważamy siebie za ukoronowanie tego wszystkiego, a tymczasem tutaj jakieś pytania takie ważne powstają, którym się warto chyba przyglądać.
Mówiłeś o stresie, o strefie relaksu człowieka. Czy są ptaki, które szczególnie źle znoszą ludzkie rozrywki, ludzkie hałasy? Kilka tygodni temu ze względu na Sylwestra widzieliśmy takie obrazki bardzo smutne ptaków, które ze stresu padły pod wpływem fajerwerków. Czy to jest tak, że rzeczywiście są takie ptaki, które gorzej reagują na stres, na te wszystkie rzeczy, których im nie szczędzimy?
Każdy ptak będzie źle reagować na tego typu wydarzenia. Nawet te nieszczęsne kosy, kawki i wróble, które żyją w mieście. I one są przyzwyczajone do tego, że różne rzeczy mogą w tym mieście nagle wypalić. Ale co innego, kiedy ta rzecz wypala im tuż za ogonem. Wyobraź sobie, Alek, czy ktokolwiek z nas tutaj, wyobraźmy sobie, że jesteśmy sobą, ale rzecz się dzieje, nie wiem, 2 czy 4 tysiące lat temu. I nagle mamy do czynienia z fajnym pokazem fajerwerków. To przecież byśmy się porobili. No. To naprawdę nie trzeba być ptakiem, żeby oszaleć albo umrzeć z powodu pokazu sztucznych ogni w noc, kiedy wszyscy te sztuczne ognie uruchamiają.
Myślę też, że dla człowieka ten Sylwester jest jednak spodziewany, a dla ptaków nie bardzo. One jednak nie dysponują naszym kalendarzem i nie wiedzą o tym zwyczaju strasznym i chyba co roku jednak zaskakuje je tak samo. Były takie badania w Holandii robione przy pomocy radarów meteorologicznych i one pokazywały, jaka jest skala tej paniki ptaków, które słyszą tą kanonadę noworoczną, sylwestrową. I że one po prostu nieprzerwanie latają przez jakiś czas, wzbijają się na jakieś wysokości, na których normalnie nie latają. No i że to jest po prostu tak olbrzymi stres, nawet dla ptaków, które nie żyją. To są jakieś ptaki w okolicach, powiedzmy, tych skupisk ludzkich, które gdzieś tam sobie siedzą na jakichś mokradłach, ale te ptaki w mieście, no to nic dziwnego, że co roku te ptaki nie dość, że na serce schodzą, to się rozbijają o jakieś przeszkody. No i co roku jest jakby ten temat podnoszony, że może jednak nie strzelać. No.
No, w niektórych miastach w zachodniej Europie rzeczywiście już wprowadzono zakaz, ale ciekawy jest to ten przykład holenderski, który tutaj przytoczyłeś, Staszek, dlatego że ja zastanawiałem się, czy się podzielić tutaj z wami, z państwem, moim przedostatnim Sylwestrem, który tak się składa, że spędzałem w Amsterdamie. Amsterdam jest bardzo zielonym miastem i żyje w nim zaskakująco dużo ptaków, zaskakująco jak na nasze standardy, dlatego że żyje tam przede wszystkim zaskakująco dużo ptaków, które nazywamy ptakami wodnymi. Mhm. Takie, które u nas uchodzą za wielkie rzadkości, nie tyle uchodzą, tylko są bardzo rzadkie, to tam możemy zobaczyć w środku Amsterdamu, na tych licznych kanałach, jeziorkach i tak dalej. Więc wracamy do Sylwestra 2019/20. W Amsterdamie, dość wysoko w tym Amsterdamie, jeszcze z wyjściem na taras, a z tego tarasu był widok na cały Amsterdam. Dla mnie był to jeden z najsmutniejszych momentów tamtego wieczoru i w ogóle jeden z najsmutniejszych Sylwestrów. Ten cały Amsterdam rzeczywiście wybuchnął. Czy wybuchło? Wybuchł się chyba mówi, prawda? I nie spodziewałem się, że tego będzie tak dużo i razem z tymi ogniami sztucznymi wybuchły stada ptaków. Gołębie, wróble, kosy. Ja po prostu widziałem, w jakim one były stresie, w jakiej panice, jak one krzyczały, jak się błąkały, jak próbowały uciec gdzieś z tej wojny. A to wyglądało jak wojna. Strasznie przygnębiające, naprawdę.
Napisałeś 12 srok za ogon, to nowa książka to jest 28 przedmiotów w skarpetce. Tak. Te, które opisujesz, zbieranych na plaży.
No tak, bo myślę, że wszyscy, którzy lubią obserwować przyrodę, dostrzegają, jak bardzo zaśmiecona jest cała Polska i inne kraje też mają swoje śmieci, ale Polska jest, myślę, dosyć wysoko w tym niechlubnym rankingu. Mówiono mi na Dolnym Śląsku, że tam, kiedy chodzi się po górach, po polskiej, po czeskiej stronie, no to różnica jest taka, że po czeskiej stronie nie ma śmieci, a jak są śmieci, to są to polskie śmieci. No i muszę powiedzieć, że to było dosyć druzgocące, bo przykro o sobie tak pomyśleć, że mamy tak, że jesteśmy tacy nierefleksyjni i że to jest po prostu coś tak niebywale bezmyślnego. I kiedy ja zacząłem zbierać te śmieci do książki, to uderzyło mnie, jak znajome to są przedmioty, jak codzienne przedmioty, z którymi mam codziennie do czynienia i ich jest nieskończona ilość, że wszystko może trafić do środowiska w bardzo nieoczekiwany sposób. Zawsze ciekawe jest po sztormach, jak może wyrzuca mnóstwo różnych dziwnych przedmiotów i po powodziach, jak zostaje w nadrzecznych zaroślach jakieś przedziwne przedmioty w rodzaju rowerki dziecięce albo no naprawdę można, wszystko można znaleźć. To jest bardzo dziwne i ma to wpływ na ptaki, jakby żeby spiąć to z naszą rozmową. Bo...
Na jakie przedmioty jeszcze trzeba uważać? Bo...
W kontekście ptaków?
Tak.
W kontekście ptaków dużo się mówi o tych podzakrętkach w plastikowych butelkach, które spinają to, oznaczają, że butelka nie była otwarta wcześniej. One często jakoś przenikają do środowiska i ptaki mają tendencję do bawienia się nimi i wpadania w takie dziwne sidła. Poza tym ptaki zżerają bardzo dużo tych przedmiotów, które przypominają jedzenie. Ptaki morskie na przykład jedzą balony, bo przypominają jakieś owoce morza. No ale każdy śmieć jest niedobry tak naprawdę, że tutaj trudno jakiś ranking nawet tworzyć. Były te takie słynne badania, że niektóre ptaki wykorzystują, no było dużo, mnóstwo było badań na ten temat, że ptaki wykorzystują śmieci do budowy gniazd. I w jakimś tam sensie można by powiedzieć, że dla niektórych ptaków te śmieci mają jakieś też pozytywne implikacje, to znaczy nie muszą szukać naturalnych materiałów, o które jest coraz trudniej, bo zadowalają się jakimiś tam sznurkami, które wszędzie znajdą. No ale też dużo ptaków ginie przez te śmieci, bo to jest materiał, którego też nie tak łatwo się pozbyć i właśnie one mają też skłonność niestety do pożywiania się tym i każdy śmieć jest zły. Były takie badania na temat jakichś ptaków, które żyją w Meksyku, już nie pamiętam co to było, chyba to się nazywa dziwuszka ogrodowa, nie ma jej u nas, i to były badania, że one zbierają niedopałki papierosów, które wsadzają do gniazd, a potem okazuje się, że w tych gniazdach jest mniej roztoczy, bo te wszystkie świństwa z tych filtrów papierosowych przeganiają, działają jak repelent. No ale potem powtórzono te badania po jakimś czasie i okazało się, że te lęgi w gniazdach z tymi filtrami były słabsze, mniejsze i że ogólnie te papierosy zatruwały te pisklęta i jeszcze na poziomie jajka to po prostu działało, że no to jajko, to też jest fascynujące, to jajko wydaje się taką strukturą prawie plastikową, nieprzepuszczalną, ale jajko przecież no, oddycha.
Jajko oddycha takie.
Tak, więc to jest to nie dziwne, że takie toksyczne substancje przenikają, a w książce Adama Zbyryta, o której mówiłem przed chwilą, jest nawet historia o tym, że stres rodziców udziela się jajkom. Więc uwaga, naprawdę.
No, ja muszę przyznać, że to jest jedno z tych zjawisk, jedna z tych rzeczy, które najbardziej mnie przygnębiają. Po prostu za każdym razem, kiedy widzę jakąś lodówkę w rzece albo jakiegoś pampersa w krzakach, to zadaję sobie pytanie, co trzeba mieć pod beretem, przepraszam za kolokwializm, żeby takie rzeczy robić. I kolejna rzecz, skoro już mogę się nakręcić na chwilę, która doprowadza mnie do szału poznawczego, mianowicie, jak to jest, że ludziom nie przeszkadzają te śmieci? Jak to jest, że oni nie mają żadnego problemu z tym, żeby te śmiecie podrzucić w lesie, gdzieś tam przy jakiejś drodze polnej, leśnej, wrzucić to swoje G do jakiegoś strumyka? To im w ogóle nie przeszkadza, ale potem im przeszkadzają, słuchajcie, liście, które opadają, gałąź, która wystaje gdzieś tam, i nagle się okazuje, że oni muszą wygrabić te liście, oni muszą co drugi dzień kosić trawnik i oni muszą zmasakrować ten krzak, czy to stare, stuletnie drzewo, bo żeby było ładnie.
Żeby nie było liści.
Żeby nie było, liści.
Do tego się wycina na cmentarzach drzewa liściaste, bo po prostu mają tą nieszczęsną cechę, że mają liście.
No mają tę nieszczęsną cechę, że mają liście. I jak to się dzieje, że ludziom udało się nie pojąć tego, że oni dzięki tym liściom nie w przenośni, tylko dosłownie oddychają? Ale tutaj zaczynamy dotykać kolejnych tematów, bo ja w ogóle mam wrażenie, że my jako społeczeństwo żyjemy i na styku z przyrodą, to żyjemy w permanentnym, napędzającym się kryzysie wiedzy, wartości i wzorców.
A jak wygląda rzecz z sowami? Bo twoja książka jest ostatnio poświęcona sowom.
Sowy przeżywają od zresztą wielu lat swego rodzaju renesans. Sowy zrobiły się cool po tych ptakach niosących śmierć i pożogę. Właściwie znowu, no bo w dawnych, dawnych czasach sowy tutaj w tej części świata, w Europie przedchrześcijańskiej, były bardzo pozytywnymi ptakami. No i teraz znowu tak jakby stają się fajne,
ale do nich piszesz bardzo empatycznie, pokazujesz tło kulturowe również. Tam o sowach i kobietach jest taki pasus, który mnie bardzo zaciekawił. Skąd to?
Mnie to też bardzo zaciekawiło. Krótko mówiąc, sowy to są ptaki kobiet. Tak było właśnie u zarania. Sowy były ptakami płodności, sowy były ptakami też urodzaju, ale wracając do tej płodności, sowy były ptakami sztuki kochania, sztuki uwodzenia. Sowy były tym, co się wydarzało pod osłoną nocy i w blasku księżyca. A skoro już mowa o księżycach, to więc pojawiają się cykle i tak dalej, więc te związki sów z kobietami wbrew pozorom są o wiele bardziej logiczne, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, a tym bardziej są logiczne, że albo właśnie dlatego sowy towarzyszyły też wielu wspaniałym, gromowładnym boginiom, a ta z tych bogiń była stosunkowo najbardziej, jakby to powiedzieć, przewidywalna i spokojna, ale były naprawdę potężne i szalone boginie i one wszystkie były obstawione sowami. To między innymi dlatego, kiedy kobiety zaczęto palić na stosach podejrzewane o czary, to sowy płonęły razem z nimi.
A jak to wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o sowy? Czy ich populacja trzyma się, jeśli chodzi na przykład o sowy miejskie?
To jest ta historia, co zwykle. Wszystko to, co jest dzikie, jest w odwrocie. Gatunki, które jeszcze w miarę sobie radzą, to są te ptaki, te zwierzaki, które starają się żyć w miastach. Się urbanizują, się synantropizują. I my mamy jedną taką sowę, to jest puszczyk. Dlatego puszczyk jest najliczniejszą sową w Polsce, prawdopodobnie w całej Europie, bo on wszędzie dość dobrze czuje się w miastach, szczególnie tych zielonych typu Berlin, Londyn. I my mamy jakieś 65-75 tysięcy par puszczyka dzisiaj. Natomiast jeszcze pewnie 40-50 lat temu najliczniejszą sową w kraju to była malutka pójdźka, która wygląda jak wkurzony elf, ale takich wkurzonych elfów to było miejscami w takich regionach jak tutaj Lubelszczyzna, to były nawet 4 pary na hektar. Dzisiaj jedna para pójdziek w Polsce na 4000 hektarów to byłby sukces, a cała krajowa populacja to tam jest chyba trochę ponad 1000 par. Więc o takich zmianach mówimy. W ostatnim tym cenzusie, w ostatniej tej polskiej czerwonej księdze pewnie, znaczy sójka, nie sójka, tylko pójdźka będzie bardzo nisko, ale nie będzie tam alarmu pod tytułem jak bardzo spadła populacja pójdźki w Polsce, dlatego że ona już dawno zleciała na łeb na szyję.